Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj pan profesor Tadeusz Żuchowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polityka równościowa i antydyskryminacyjna. Taki dokument powstał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma nim zajmować się Senat tej uczelni. Pojawiły się protesty różnych środowisk, protesty profesorów, protesty Solidarności. Pan profesor zabrał głos w tej sprawie. Dlaczego?
No, powodów było kilka. Po pierwsze, przeczytałem tenże dokument, w sumie liczący 22 strony i choć się pięknie nazywa polityka równościowa i antydyskryminacyjna, to z treści dokumentu można się zorientować, że właściwie to jest polityka nierównościowa i dyskryminacyjna. Co więcej, ten projekt jest tak przygotowany, że właściwie stanowi instrukcję do tego, a nawet zachętę do tego, jak w sposób sekujący, odrzucający pewne środowiska postępować na uczelni, a jednocześnie faworyzuje określone grupy funkcjonujące na uczelni, nadając im szczególny status, biorąc je pod ochronę. Jeżeli byśmy przyjęli ten dokument jako istotny na naszej uczelni, to by się okazało, że po pierwsze, powstanie grupa tak zwanych sygnalistów, to znaczy osoby, które będą poszukiwały w społeczeństwie uniwersyteckim przejawów właśnie dyskryminacyjnych, przejawów antyrównościowych i będą wskazywały te osoby, które postępują niewłaściwie.
I te osoby mogą być anonimowe, tak zakłada ten projekt, tak?
Nie tylko sygnaliści, ale każdy uczestnik społeczności akademickiej ma prawo zgłosić do tak zwanego konsultanta zauważone przez siebie przejawy takiego postępowania, albo jeżeli usłyszał, że takie działania w ogóle miały miejsce. I może to zrobić podpisując się, albo robić to anonimowo.
Czyli na przykład może tam siedzieć, hipotetycznie mówmy, pani poseł Spurek, znana z radykalnych poglądów w tych sprawach, może wysłać to z dowolnego konta, albo jakakolwiek inna osoba.
Tak, może napisać, że podejrzewa, że na przykład Żuchowski je za dużo mięsa, albo strzela do zwierzyny i w związku z tym to powoduje zakłócanie systemu ekologicznego.
Nie?
I ona się źle czuje. Ona się źle czuje. No, to jest kierowane do konsultanta. Konsultanci w liczbie wedle projektu bodajże 10 są powoływani przez panią rektor, czy przez rektora, przy czym jest wyszczególnione, jakiego typu obszary ci konsultanci obejmują. To jest problem tożsamości seksualnej, to jest problem molestowania seksualnego i to jest problem takich fobii narodowych. I dalsza część dokumentu mówi, że konsultanci wymienieni w punktach 1, 2, 3, czyli właściwie tylko ci, zajmują się sprawami, tak? Czyli do takiego konsultanta wybranego można skierować skargę. I wówczas konsultant bądź rzecznik tej polityki równościowej podejmuje decyzję, czy sprawie nadać bieg. Jeżeli sprawa zostanie uruchomiona, wówczas osoba obwiniona, czy się stawia, czy nie, ma postawiony rodzaj zarzutów, ponieważ odbywa się coś w rodzaju procesu. Przy czym ta osoba nie ma prawa do obrony, może sobie jako obrońcę czy rzecznika wybrać kogoś z tych konsultantów.
Aha.
To jest bardzo ciekawe. Tak? Ma prawo do składania wyjaśnień, czyli to jest tak trochę jak w procesie cywilnym. Natomiast w gruncie rzeczy to wszystko, co się odbywa, odbywa się poza nią. I potem po przedstawieniu, powiedzmy, argumentacji odbywa się rozstrzygnięcie drogą zwykłego głosowania. To znaczy, jeżeli tam tych członków, konsultantów oraz rzecznik jest w sumie, powiedzmy, 11, to zwykłe głosowanie oznacza, że jeżeli 10 się wstrzymało od głosu, a jeden mówi skierować sprawę do dyscyplinarki, sprawę trzeba skierować do dyscyplinarki. I rzecznik dyscyplinarny nie ma tutaj nic do powiedzenia, musi tą sprawę przyjąć.
Wyjaśnijmy zwykłym ludziom, na czym to polega. Jest student, który według papierów ma na imię Wojtek, stwierdza, że jest Małgosią i profesor ma obowiązek do niego tak się zwracać, inaczej może być oskarżony o molestowanie seksualne, mimo że w papierach jest to Wojciech.
Tak zwane słowne, tam między innymi w tym projekcie jest użyte określenie słowne molestowanie. To nie tylko jest kwestia płci, bo może być tak, że ktoś poczuje się obrażony, dlatego że profesor mu zwrócił uwagę, że pan się nie uczy. Tak? Pan nie jest przygotowany.
Ale na jakiej podstawie wtedy?
No dlatego, że on się poczuł urażony, bo się uczył. Tak? Albo myślał, że się uczy. No, albo powie się, pan ma tyle lat i jeszcze pan tego nie wie, tak? Czego pan się uczył w szkole podstawowej? To jest dyskryminacja ze względu na wiek. Tak? Czyli student, pracownik pracownika wydaje się też może w ten sposób zaskarżyć, ale w drugą stronę dokument nie mówi, że jeżeli student zwraca się do mnie w sposób niewłaściwy, to ja mogę sprawę skierować do tego dziwnego gremium. Jeżeli na przykład to ta skarga jest nieuzasadniona, to skarżący nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Natomiast takie oskarżenia, obwinienia można wnosić wielokrotnie. Nie w tej sprawie, ale jest pani X, która uważa, że jest panem X, albo że jeszcze czymś innym. Innymi słowy, ma pewne wyobrażenie o swojej osobie, nawet nie dzieląc się z innymi. Akurat dzisiaj się dowiedziałem od mojej doktorantki, że jej córka chodzi do szkoły, w której uczniowie codziennie zmieniają płeć. Tak? To znaczy, każą się tak nazywać i koniec. W związku z tym wchodzimy w dosyć dziwny obszar.
Zauważył pan profesor taką rzecz, że istnieje taki paragraf, który zabrania wprowadzania w błąd co do tożsamości.
Tak,
a ja mam na ten temat dużo do powiedzenia, bo lat temu, około 20, miałem sprawę w sądzie. Pod zarzutem umyślnie wprowadził funkcjonariusza policji w błąd co do tożsamości własnej, informując, że nazywa się Włodzimierz Iljicz Lenin.
Taką sprawę
miałem i okazało się, że podanie błędnej tożsamości, nawet w ramach happeningu, w ramach oczywistej satyry, stało się powodem takiego zawiadomienia.
Gdyby pan redaktor był właścicielem dużej firmy przewozowej we Wrocławiu, to by się okazało, że to nie jest niewłaściwe, tak? Bo była taka sprawa dosyć głośna.
No domyślam się, o którego właściciela firmy przewozowej.
Czasu nie będziemy jej reklamować, tak? No, tak to mniej więcej wygląda. A więc z jednej strony są przepisy regulujące, co to jest tożsamość człowieka. W dokumentacji jest określona też płeć. Mieliśmy kiedyś studenta, który zmienił płeć, to było wszystko legalnie i nie było problemu. Tak? Nikt nie nazywał go tak, jak się nie chciał nazywać, ale to zostało przeprowadzane zgodnie z prawem. Natomiast ja nie mogę czytać w listach, a w myślach takiego delikwenta, a poza tym, jakiego typu jest argumentacja, kiedy te osoby często używają tego pretekstu zmiany płci tylko po to, żeby uzyskać określoną reakcję, tak? To znaczy właśnie, żeby złożyć skargę. To były takie przypadki wielokrotnie u nas.
Słynny Margot, tak. Był taki najbardziej znany wszystkim przypadek.
Między innymi. To jest problem. I to się dzieje niby w jakimś majestacie przepisów, choć te przepisy, na które zarządzenie się powołuje, w dużej mierze nie są przepisami, bo albo są nieaktualne, albo to są rezolucje Unii Europejskiej. Rezolucje Unii Europejskiej nie są aktami prawnymi. Przepisy, które mają niby być fundamentami, bo to tak się nazywa, fundamenty prawa, nie są żadnymi przepisami. A jednocześnie naruszane są przepisy konstytucji, naruszane są przepisy prawa pracy, naruszane są przepisy ustawy o szkolnictwie
jaki
wyższym.
To przepis?
Prawa pracy, to ponieważ w tych zarządzeniach znacznie poszerzono obszar tak zwanego molestowania seksualnego, a prawo pracy to reguluje. I co więcej,
czyli jest zrównana sytuacja z tym, jak jakiś szef, wykorzystując swoje stanowisko, obrzydliwie molestuje dziewczynę, tak? Jest zrównana ze stwierdzeniem, że Wojtek nie ma na imię Małgosia, tak?
No, można by to tak powiedzieć. Po tych pięknych słowach, że chodzi o tolerancję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wszyscy się skupiamy właśnie na tych kwestiach. Czy ktoś powie ty Szwabie, tak, albo może ty mieszkańcu Kamczatki, no nie wiem, może to jest dla niego, były kiedyś opowiadania dowcipy o Czukczach, nie? Więc można komuś powiedzieć ty Czukczu i wtedy on się obrazi, bo te dowcipy zna. To czasami bywają takie sytuacje, ale tymi sprawami zajmuje się rzecznik spraw dyscyplinarnych i tam ta procedura jest określona. Tam osoba obwiniona ma prawo do obrony, muszą być przedstawione dowody. To wygląda w bardzo podobny sposób, jak działa prokuratura, tylko umorzenie następuje w momencie, kiedy albo student odchodzi z uczelni, albo pracownik odchodzi z uczelni. Natomiast tu to jest sposób na nękanie, tak? Można składać donosy, donosicielstwo jest zapisane w filozofii funkcjonowania uniwersytetu. Wiadomo, jakie obszary są uznane przez...
Czyli powstaje wręcz struktura jakaś tego donosicielstwa, tak?
Ja to tak odbieram. Jest zbudowana struktura donosicielstwa, jest zbudowana struktura tak zwanych obszarów wrażliwych, to znaczy, jeżeli ktoś... będzie chciał donieść, że czuje się obrażony, bo go nazywają mordercą zwierząt, jak na przykład ja, myśliwy, to nie jest ten obszar chroniony. Tak? Być może obszarem chronionym będzie to, co się wydarzyło na jednym z naszych zebrań wydziałowych, czy przepraszam, instytutowych, kiedy jedna z moich młodszych koleżanek powiedziała, że my już swoje przeżyliśmy, tak? I jeszcze za to zapłacimy. Tak? Czyli już jesteśmy za starzy, wykop, do widzenia, jesteśmy niepotrzebni.
To przypomina różne podobne sytuacje w historii. Tak? Były czasy tych studentów, działaczy komunistycznych organizacji
sypu.
Studenckich.
Tak, sypu za naszych czasów.
Czyli tak. SZSP, tak. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Byli ci studenci w czerwonych krawatach. To się ileś razy w historii powtarza. Jak pan profesor powiedział o tych konsultantach i że można tylko spośród tych konsultantów wybrać swojego obrońcę, no to naprawdę przypomina procesy komunistyczne.
No, oczywiście.
Gdzie jacyś łagiernicy, tak? Któryś z nich, pamiętam, powiedział, obrońca wygłosił jedno z... Chyba to Tadeusz Witlin był, który później takie wspomnienia łagrowe, takie trochę satyryczne napisał. Obrońca jego wyznaczony wypowiedział jedno zdanie: nie uważam, że kara jest trochę zbyt surowa. Znaczy on wygłosił przemówienie, na końcu mówi, i szczególnie chciałbym podziękować mojemu obrońcy za zaangażowanie w tej sprawie.
W końcu stycznia 1923 roku W moskiewskim klubie garnizonowym w obecności Trockiego i Łunaczarskiego odbył się sąd nad Panem Bogiem. Ponieważ podsądny nie zjawił się, więc zaocznie został skazany na śmierć. Sąd nad Bogiem się odbywał na świetlicy, chociaż wyrok dużo wcześniej uzgodniono. Piłatowi nikt nie poda tu miednicy, nikt nie spłucze czystą wodą rąk skrwawionych. Tu skończyła się zabawa, tutaj nie masz czystych rąk. Dla pokornych bieskie życie, a dla wrogów ósmy krąg. Więc już teraz obozowe w łóżka masze, albo krzycz krew na nas i na dzieci nasze. Oskarżony się nie stawił osobiście, choć wezwanie na ulicach ogłoszono, choć sam Lenin tego się domagał w liście, choć na sali cały miejski lud stłoczono. Sędzia toczy groźnym wzrokiem po zebranym. Może znajdzie się ktoś w Bogu zakochany. Tu skończyła się zabawa, tutaj nie masz czystych rąk. Dla pokornych bieskie życie, a dla wrogów ósmy krąg. Więc już teraz obozowe w łóżka masze, albo krzycz krew na nas i na dzieci nasze.
Przejdźmy do tego, bo kiedy słyszałem, jak pan mówił w programie z Romkiem Wawrzyniakiem o w ogóle tym, co dzieje się z uniwersytetem, że ten temat, zwykli ludzie mogą się w tym momencie puchać głowę i mówić, co się dzieje. No więc spróbujmy przejść do tego, co się dzieje, a niech wstępem będzie pewien wiersz, który napisał poznański poeta i lekarz pediatra, pan doktor Maciej Grela. Zainspirowany tym, co się dzieje, posłuchajmy. Wiersz zatytułowany jest Zanim się ściemni. Zanim się ściemni, kultury bakterii przezwyciężą oryniackie kultury uniwersytetu. Złowrogi demos miast i wsi męską linię gramatyki. Według równościowych praw fizyki opór nie jest możliwy. Bakteriom gnilnym trzeba zapewnić miejsce należne w każdej katedrze. Proszę o pomoc nieożywioną materię całego chaosu. My, magnificencja profesora Kaniewska Teofila. To nawiązanie chyba do imienia pani rektor Bogumiła. Teos, Bóg, taki żart poety, no ale ten wiersz coś mówi te oryniackie, przestarzałe obyczaje uniwersyteckie. Niech on będzie takim punktem wyjścia, ten żart poety.
Ja dodam, że ja już jestem wiekowo w takiej fazie ze względu na częste wizyty u lekarzy, że mogę to skwitować post molestam senectutem, to znaczy po cierpieniach wieku starszego nos habeit humus, czyli nas weźmie ziemia, nas pokryje ziemia. To po tym gadeamus, który tak dobrze się zapowiada, to ja już jestem bliżej tej ziemi, aniżeli ci, którzy się radują jeszcze, bo są młodzi. Natomiast rzeczywiście to, o czym pan redaktor powiedział, to jest jedna z podstawowych rzeczy, która powinna być poruszona, omówiona, przedyskutowana, jeżeli chodzi o uniwersytety. Osobiście uważam, że uniwersytety idą ku zagładzie i to się musi w jakimś tragiczny sposób skończyć, ponieważ zmieniają się pewne relacje w takie międzyludzkie, które na uniwersytecie przez wiele, wiele lat obowiązywały. Kiedy mi starzy profesorowie opowiadali, jak wyglądała ta zmiana 52-53, kiedy wchodziły nowe systemy programu, kiedy wchodziły programy ideologiczne, których się w końcu po wielu latach pozbyliśmy, to też mówili, że właściwie przeżywali szok, ponieważ wykładowca nie mógł mówić tego, co mówi nauka, tylko to, co mówi ideologia, a jeżeli nie mówił, to były zastępy tych, którzy to mówili. Przecież wielu profesorów usunięto z uniwersytetów albo poprzesuwano ich w dziwne miejsca, jak tam powiedzmy Tatarkiewicza czy Kotarbińskiego. a niektórych po prostu wyrzucono z hukiem po procesach, jak tych wewnętrznych właśnie dyscyplinarnych, gdzie się wszyscy bali odezwać, a studenci czerwoni atakowali, jak to było w przypadku Detloffa. Kiedyś tak było, tak? I się wydawało, że po tych przemianach ta stabilizacja, otwarcie na naukę na uniwersytecie następuje. Od ponad 20 lat, właściwie od końca lat 90. obserwuję takie zmiany polegające na modyfikacji uniwersytetu, gdzie coraz mniej ważne na uniwersytecie staje się uprawianie nauki, a coraz ważniejsze staje się robienie kariery. Zresztą można zauważyć, że społeczeństwo akademickie, te powiedzmy profesorskie gremia dzielą się na tych, które idą w stronę uprawiania nauki i te, które idą w stronę kariery. Ten sposób podziału kompetencji, nazwijmy to tak bardzo mądrze, nie jest wystarczający, ponieważ okazuje się, że ci, którzy uprawiają naukę, przeszkadzają tym, którzy robią karierę w reorganizowaniu uczelni wedle swoich zasad. I nagle pewne obyczaje, tradycja akademicka przestają być tymi, które były pierwszoplanowe. One istnieją na uczelni. Ale tym, czym się zajmują pracownicy uniwersytetu, tym, co zajmuje im dużo czasu, tej papierkowej administracji, nic ani z nauką, ani z dydaktyką uniwersytecką nie ma wspólnego. W związku z tym ten model, o którym jeszcze ci, którzy uczyli się w latach 80. czy 90. myślą, czy go pamiętają, on już dawno odszedł. Zmieniła się społeczność akademicka, ponieważ prowadzono licencjaty. To był cios dla uniwersytetów.
Dlaczego?
Dlatego, że w momencie, kiedy pojawia się społeczeństwo studenckie podzielone na licencjaty, to ci, którzy przychodzą, myślą o tym, żeby po 3 latach skończyć studia. Oni nie myślą o tym, żeby wejść w życie uniwersyteckie, żeby temu uniwersytetowi się w jakiś sposób poświęcić. W związku z tym to jest taka krótka piłka i łatwo nimi manewrować, bo zanim oni się zorientują, jak uniwersytet wygląda, to oni kończą te studia i potem znowu lądują na tej samej uczelni, nawet na tym samym kierunku, ale z innym nastawieniem, ewentualnie, żeby zrobić magisterium. Ale na przykład na wielu kierunkach był ogromny spadek, bo ludzie zostali omamieni tym, że po licencjacie już mogą studia kończyć. Takich aktywnie działających środowisk akademickich, a co za tym idzie, klubów różnego rodzaju organizacji, w tej chwili prawie nie ma. Czyli ten etos studencki, on się rozpadł. Wcześniej istniał niezależnie od SYP-u. Nie? Ten etos SYP-owy miał wiele takich czysto nomenklaturowych cech, a więc powiązanie z armaturem, wyjazdy za granicę i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj mówię o takich osobach, które często długo studiowały, nie były traktowane jako coś złego. Tak? Student, który długo studiuje, wcale nie był traktowany na uczelni jako obciążenie, bo on mimo wszystko, nawet jak studiował długo, pogłębiał swoją wiedzę. Wielu dobrych doktorantów to są nie ci, którzy piszą doktoraty w 4 lata, tylko to są ci, którzy dogłębnie studiują temat przez 10.
Ja tak sobie myślę, piszę do Nowego Państwa sylwetki różnych postaci przedwojennych, często późniejszych emigrantów, gdzieś zapomnianych poetów, pisarzy i tam bardzo często pojawia się tak, no, jest poetą będącym w podręcznikach, w lekturach, studiował 2 lata, potem dał sobie spokój ze studiami. On z dumą mówił, studiowałem u tego i tego profesora. Tak. Ja chodziłem na wykłady tego i tego profesora, no więc to jest coś, co mnie tworzy, tak?
No oczywiście. Profesor buduje wokół siebie krąg, tak zwaną szkołę. Jeżeli nie ma na tyle tego tej siły przyciągania, która daje możliwość założenia szkoły, to właściwie jego obecność na uczelni jest usługowa. W moim przypadku, bo ja się mogę pochwalić tym, że ten krąg, ja ponad setkę magistrantów wychowałem, ponad 15, 16, 17
Studenci, studenci mówią o panu profesorze, że imprezować z nim można było i tam do rana we Lwowie i jednocześnie był bardzo wymagający.
No bo to są dwa światy, tak? To znaczy świat towarzyskiego bycia i świat wymagania od studenta tego, żeby nie wstydził się, kiedy wchodzi w życie dorosłe. No, ja sobie nie wyobrażam, jak czegoś student nie wie, powiedzmy poszedł do urzędu konserwatorskiego i wtedy pada to straszliwe pytanie, u kogo byłeś na zajęciach, tak? Kto cię uczył? Nie? No i wtedy może to wiele wyjaśnia, tak? To ja bym nie chciał, żeby powiedziano w moim wypadku, to wiele wyjaśnia.
Nasza szkoła od miesięcy jest w remoncie. Zawieszono nam normalnych zajęć tok. Jasny jest sukcesów brak na robót froncie. Będzie trwać ten remont, więc za rokiem rok. Dyskutują wciąż dyrektor, pedagodzy. Komitet rodzicielski wtrąca się, jak tu nas utrzymać przez ten czas na wodzy, gdy wychować na Polaków nie ma gdzie. Rozpoczęto od zabrania nam patrona, już Bolesław Bierut nie jest tym, kim był. O następcę kłócą się szacowne grona, ktoś z senacji, czy też ktoś z zakowskich sił. Gdy portrety zdjęli, wylazł brud ze ściany, gdy tablice odbijali, trzasnął mur. Cały gmach być musi teraz odnawiany, a tu puszka farby i cementu wór. Na tablicach starych pisać już się nie da, nie wiadomo zresztą jeszcze co i czym. Nie ma światła, bo żarówki woźny sprzedał, po tym jak dyrektor się pokłócił z nim. A mikroskop dar pionierów stary rupieć, jakoś nic powiększyć nie chce jak na złość. W biologicznej znów zaczęło cuchnąć trupem, bo spirytus z preparatów wypił ktoś.
Ten grunt, który jest oprócz nauki, jest również związany z etosem mistrza. A przynajmniej był, bo to, co obserwuję i to, od czego zaczęła się ta druga faza rozmowy, dotyczy tego, że uczelnia się zmienia i starsi na uczelni, ale ci starsi to wcale już nie są tacy starzy, bo niektórzy mają 40 lat i mówią, ja nie mogę się w tym znaleźć. To nie jest mój uniwersytet. Ja, kiedy wchodziłem w społeczność uniwersytecką, to obowiązywały inne reguły. Okazuje się, że część osób weszła na uniwersytet nie po to, żeby uprawiać naukę, tylko żeby robić rewolucję. I robi rewolucję w dosyć specyficzny sposób, ponieważ z jednej strony wciąga w nią studentów, a więc ma tą bardzo silną, łatwą do manipulowania grupę nacisku i przekształca hierarchię ważności na uniwersytecie z tego, co było do tej pory kluczem, a więc nauka, dyskusja, wymiana myśli, pilnowanie równouprawnienia płciowego, co oznacza przywileje dla określonych grup, przestrzeganie przed molestowaniem seksualnym. I nagle okazuje się, że większość spraw, o których dyskutuje się, czy czego się obawia uniwersytet, powiązane są w jakiś dziwny sposób z seksualnością. Tylko że seksualność staje się tak ważna w tym systemie uniwersyteckim, że nauka o tej seksualności, która przybrała formę tak zwanej wiedzy tożsamości kulturowej czy płciowej tożsamości kulturowej, staje się naczelną nauką na uniwersytetach. I to nie jest tylko u nas. W Ameryce wyrzucają z uniwersytetów tych, którzy chcą uprawiać tradycyjne formy nauki, którzy proponują tradycyjne formy ekonomii. Ostatnio była czystka tak zwanej szkoły wiedeńskiej.
Mi chodzi po głowie coś takiego. My jako Polacy mamy zdolność zatrzymywania różnych tego typu fali, tak? Jak się popatrzy na tą falę z lat stalinowskich, idzie młodość, konserwatyzm zaściankowy znika. Mieliśmy początek 90. lat, modę na tam, nie wiem, tygodnik nie Jerzego Urbana, taki antyklerykalizm ten czas. Zostało to przezwyciężone, w drugą stronę wahadło się odwróciło. Mieliśmy Janusza Palikota, też kojarzonego z czymś takim. Znowu się to odwróciło i jako Polacy tę zdolność mamy, ale na uniwersytetach czy jest możliwość odwrócenia tego, czy jest możliwość zracjonalizowania tego, ułożenia tego, żeby ta dyskusja, ten spór ideologiczny był nadal twórczy, a nie był cenzurą po prostu?
Szanse są, natomiast one są bardzo trudne, dlatego że proces, jak ja to widzę, ten proces przemian i destrukcji uniwersytetu od lat 90. przechodzi taką pierwszą fazę, to jest wychodzenie obronną ręką tych, którzy byli umoczeni w komunizmie. I ponieważ nie dokonała się lustracja w imię chrześcijańskiego miłosierdzia, a więc zostali na uczelnie to nosiciele i nic im właściwie nie zrobiono. Znaczna część tych osób weszła w początku XXI wieku w tak zwany proces boloński, który kompletnie zniszczył szkolnictwo, zresztą nie tylko u nas.
Wyjaśnijmy, co to.
Proces boloński to był pomysł taki, byśmy powiedzieli, globalizacyjny, jak wszystko, co jest związane z tymi lewicowymi pomysłami, wychodzi od bardzo szczytnych idei. To znaczy głoszonych szczytnych idei. One mówiły o tym, że należy wyrównać szanse na różnych uczelniach w różnych krajach. Należy stworzyć system umożliwiający przepływ studentów z jednej uczelni w jednym kraju do studentów do drugiego kraju. Tylko okazało się, że tak naprawdę i żeby stworzyć ten system boloński, trzeba zbudować system punktowy, tak zwane punkty transferowe oraz wprowadzić na wszystkich uczelniach, które do tego procesu bolońskiego przystępują, takie same zasady gry, czyli studia licencjackie, studia magisterskie i znormalizowany system studiów doktoranckich. W Polsce ci, którzy mieli siłę i którzy się zorientowali, o co chodzi, wybronili się z tego i powstały tak zwane studia jednolite, magisterskie, na przykład na prawie, tak? Prawnicy wiedzieli, ku czemu to zmierza, chociaż w innych krajach się poddali. Bardzo silną pozycję miała też teologia. W zależności od tego, jaka była uczelnia, słabsza czy mocniejsza, to albo były studia magisterskie, albo były studia licencjackie. W podobny sposób wydarzyło się z lekarzami, to znaczy oni się wybronili. Tak? Nie ma czegoś takiego, że po 4 latach jest na przykład są uprawnienia pielęgniarskie czy felczera, a dopiero po 6 latach lekarza. Nie, po prostu jest cały system studiów. To spowodowało, że proces kształcenia został całkowicie przecięty, a uczelnie na Zachodzie dzięki temu systemowi miały możliwość drenażu mózgu, bo tam brakowało po prostu zdolnych ludzi. To były takie pomysły u nas jak Kudryckiej, która była na tyle genialna, że chciała dopłacać naszym studentom, żeby studiowali na Zachodzie, zamiast dofinansowywać polskie szkolnictwo, tak? To znaczy dożnąć polskie szkolnictwo, bo można studiować na Zachodzie. Studenci potem nie wracają. Tak, to jest po prostu brzonka, że wracają. A więc ten proces boloński, który zresztą w Polsce był przeprowadzany przez, w sensie finansowym, przez, nie przez ministerstwo, tylko fundację, tak? Ministerstwo aktem prawnym przekazywało tej fundacji ogromne pieniądze na te różne programy z tym związane. I to było, toczyło się przez kilka lat. I tam wykształciła się grupa apologetów tego systemu. Mam wrażenie, przynajmniej patrząc po tym, co się dzieje u nas na uczelni, że ci apologeci teraz mają inne zadanie do zrobienia. To znaczy weszli przede wszystkim w te spory tożsamościowe, promowanie LGBT i tak dalej, i tak dalej.
Z tego, co pan profesor mówi, ja mam wrażenie, że po prostu nałożyło się ileś zjawisk, nałożyły się rzeczy dawne na czasy nowe. To znaczy z jednej strony brak rozliczenia komunizmu, brak jakiegoś przełomu w tych sprawach, brak wskazania, gdzie jest zło, gdzie jest dobro. Promocja tego, co pan profesor nazwał karierowiczostwem, i na to wchodzi nagle ta ideologia, której wyrazem jest ten projekt będący w tej chwili na Uniwersytecie Poznańskim, czyli jeden z profesorów, profesor zwyczajny, nie muszący się już przejmować niczym, ale powiedział mi taką rzecz. Ja ileś lat temu, więc pensje dzisiaj są pewnie inne. On mówi wtedy, no ja mam pensję profesorską, tam 7 czy 8 tysięcy. Gdybym ja na moim humanistycznym kierunku zajął się promowaniem ideologii gender, przyjął granty, to bym zarabiał 25 czy 30 tysięcy. Czyli dość prozaiczna, ale szalenie skuteczna w niektórych miejscach metoda, tak?
Tak, to oczywiście. Część grantów tych z tak zwanych zewnętrznych środków, tam Marie Curie, a więc takie międzynarodowe granty, one osadzone są w pewnym paradygmacie myślenia. I takie badania, jak to się nazywa, badania podstawowe, one nie są mile widziane. Te projekty muszą być z natury międzynarodowe. To nie jest tak, żeby sztukę polską badał Polak, to może będzie Hiszpan, a Polak będzie badał sztukę hiszpańską i w ten sposób oni będą badali tak zwane transfery, tak, w sztuce, bo to jest bardzo modne, będą badali w jaki sposób na przykład kobiety w średniowieczu reagowały na artefakty. Poczucie wartości naukowej na wielu uczelniach staje się relatywne. To zubożenie bazy naukowej, pojawianie się bzdurnych teorii, ale umoczonych w pewien język wypowiedzi, zanurzony właśnie w te kwestie transferów, przemian, tożsamości. Do tego teraz w ostatnim czasie dochodzą kwestie pamięci i przeszłości, czyli operowanie na tym, co było przedtem, bo pamięć przecież też jest relatywna, więc każdy inaczej odbiera przeszłość. Można wówczas inaczej pisać o historii, bo każdy ma swoją historię o tym, jaka była II wojna światowa i tak dalej, i tak dalej. No to też obserwujemy w przykładzie wojny na Ukrainie, że idą niezależne narracje i świat staje się relatywny. To, co było do tej pory takim punktem zatrzymania, tak, że jest ten głos Roma locuta causa finita, coś zostało ważnego powiedziane i nie dyskutujemy na ten temat. To nie. To naukowcy stają się tak jak prawnicy specjalistami od dzielenia włosu na czworo. To może być tak, albo nie tak. A jeżeli ma być prawda, to tylko prawda, którą ja uznaję. Tak? To znaczy relatywność prawdy.
To mi się w tym momencie skojarzyło, jak pan profesor to mówi. Rozmawiałem przy okazji wojny na Ukrainie właśnie z generałem Andrzejem Kowalskim. Byłem szefem służby wywiadu i służby kontrwywiadu wojskowego. I on, no mówiąc, analizując dezinformację i reakcję na to, mówi, jeśli w Wielkiej Brytanii zbierze się komisja do spraw służb specjalnych i stwierdzi, co następuje po tej rozmowie, to jest potem cisza, to znaczy zostało coś ogłoszone. Tak. Podobny któryś urząd w Ameryce coś podobnego orzeka i jest jakiś jakby autorytet, jest jakiś głos, który mówi: w tej sprawie sprawdziliśmy, zbadaliśmy, mamy najbardziej rzetelne narzędzia do tego, jest tak i tak. I spory już nie dotyczą wtedy tego. A to, co pan profesor powiedział, stosujące się do dziedzin również niemilitarnych, jest całkowicie rozmyte.
Tak, tak. To jest poważny problem, ponieważ dyskusja związana z nauką posuwa się do przodu, ale tylko wtedy, kiedy dochodzimy do pewnych wniosków i od tych wniosków rozpoczynamy nową dyskusję. Natomiast jak nie dochodzimy do wniosków, tylko cały czas konstruujemy te relatywne stanowiska.
Na portalach internetowych jest news, który jest zdementowany 3 razy. Wiadomo, że jest fałszywy, ale on się dalej klika, więc on dalej wisi.
Tak, to w ten sposób równie można to odnieść do nauki. Ja ze swoim takim doświadczeniem recenzenckim, nie mówię tutaj o tym, co piszą studenci, bo studenci piszą bardzo często pod kontrolą profesorów, więc przy okazji też oceniamy profesorów, ale jeżeli ktoś pisze pracę na przykład habilitacyjną i czytam pewne fragmenty i wydaje się mi, że to jest niemożliwe, żeby osoba po wielu latach napisała coś takiego, to zaczynam się zastanawiać, jak to się stało, że ona doszła do tego miejsca, tak? Jakiego typu mechanizmy zawiodły. To, co się dzieje teraz, czyli system oceny pracowników naukowych, to właściwie jest rozłożony. Tak zwany RDN, czyli Rada Doskonałości Naukowej, została tak skonstruowana, że właściwie nie ma możliwości zablokowania słabych profesor i słabych...
Pan zasiada w tej radzie, tak?
Nie, no kiedyś zasiadałem, ale wystąpiłem na znak protestu po wulgarnym wystąpieniu jednej z pani profesor, które były również członkami Rady Doskonałości Naukowej i uznałem, że ja w takim gremium zasiadać nie będę.
No właśnie, pan profesor, bo mieliśmy na przykład w poprzednim programie doktora Józefa Wieczorka, geologa, autora książek krytycznych wobec tego establishmentu, człowieka zupełnie będącego takim dysydentem. Natomiast pan profesor zasiadał w różnych tego typu gremiach. Jest ta komisja do spraw tytułów naukowych.
Tak, byłem
pan profesor zrezygnował. Dlaczego z zasiadania w tych ciałach?
No, sprawa była prosta. Pani profesor z Uniwersytetu Szczecińskiego podczas tak zwanego strajku kobiet używała słów powszechnie uważanych za wulgarne. I uznałem, że ponieważ takich osób wygłaszających w miejscach publicznych się w sposób nieprzyzwoity z Rady Doskonałości Naukowej nie można usunąć, bo przepisy są tak, a nie inaczej skonstruowane, to ja w tej Radzie nie mogę zasiadać, po prostu nie mogę zasiadać, ponieważ osoby wybrane do tej Rady decydują o karierach ludzi, to znaczy ludzie powierzają, pracownicy naukowi, szefowie różnych instytucji powierzają los, powiedzmy, swoich podwładnych. To znaczy trzeba mieć do nich zaufanie. A więc po pierwsze muszą być przyzwoici również w sposobie wypowiadania się. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc wystąpiłem z tego gremium. Po jakimś czasie otrzymałem wezwanie do sądu i w tej chwili toczy się sprawa sądowa o naruszenie dóbr osobistych z 212.
W jaki sposób?
212 KK, ponieważ użyłem dwóch słów: chamstwo oraz koprolalia na okoliczność tej wypowiedzi. I te określenia zostały uznane przez osobę jako właśnie dotykające. Ją akurat tutaj można by powiedzieć, że gdybym użył tych określeń na naszym uniwersytecie i by przeszło to zarządzenie, no to bym się witał z komisją zapewne. I bym miał konsultantów, którzy wypowiadaliby się na temat tego, co to jest chamstwo i co to jest koprolaria.
Oprócz 20 paru lat dwie nas epoki, córko, dzielą. Ja w PRL-u rad nie rad rosłem karmiony mortadelą. Ty nie znasz pustych półek w sklepie, choć też się żywisz nie najlepiej. Ja wiem, niełatwo wierzyć jest, że przed kilkudziesięciu laty nauczycieli zjadał stres, kiedy padało słowo Katyń, choć dziś w niejednej polskiej szkole belfrowie drżą na hasło Smoleńsk.
Rozmawiamy wiele razy w wywiadzie z chuliganem właśnie o tym stanie uniwersytetów, stanie środowisk naukowych. Pan profesor był przewodniczącym jury, które wybierało projekty pomnika Smoleńskiego i pomnika prezydenta. My rozmawialiśmy tutaj o czymś, na co zwrócił uwagę pan profesor Wojciech Rybniewski, który wnuk Andersowca, biochemik, biofizyk na Cambridge wykładał, wrócił do Polski, bo córki, żeby się wychowywały w Polsce. I on nie potrafił zrozumieć, dlaczego, mu się po prostu w głowie nie mieściło, dlaczego żadna polska uczelnia nie chce się włączyć w badania katastrofy smoleńskiej. Po prostu było coś dla niego kompletnie niezrozumiałego. Pan pokazał w jakiś sposób jasne stanowisko w tej sprawie, zajmując się tym. To jest jakiś szczególny wyraz, szczególny element tej opowieści, którą w jakiś sposób dzisiaj przedstawiamy.
Przede wszystkim wydawało mi się, że to jest rodzaj obowiązku i kwestia przyzwoitości. To znaczy, według mnie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej i to pomnik dobrej jakości powinien stanąć. Więc kiedy zwrócono się do mnie, ażebym przewodniczył jury, to nie powiem, że się od razu zgodziłem, ale zgodziłem się pod pewnymi warunkami. I one po pewnych pertraktacjach zostały przyjęte. Po drugie, było ważne, żeby w tej komisji zasiadały osoby, które są zaangażowane emocjonalnie i żeby miały swój głos, ale również, żeby byli rzeczywiście specjaliści, którzy sama praca nad tym konkursem wymagała specyficznego przygotowania, ponieważ napływało bardzo dużo prac takich osobistych. Był konkurs otwarty, nie był skierowany tylko do artystów, był międzynarodowy i z zagranicy głównie przychodziły prace polonijne, ale emocjonalnie zaangażowane o dosyć słabym poziomie artystycznym. Natomiast moja rola skończyła się w momencie ogłoszenia wyników. Jak pan redaktor pamięta, została ogłoszona pierwsza nagroda, wygrał Kalina, natomiast nie wyznaczyliśmy nawet trzeciej nagrody, jeżeli chodzi o pomnik Kaczyńskiego, tam została praca wyróżniona. Ponieważ te prace w tej drugiej fazie, kiedy trzeba było przede wszystkim przedstawić w skali 1:1 portret świętej pamięci Kaczyńskiego, były słabe. To rzeźbiarz Szwechtowicz taki z Gdańska to wyróżnienie uzyskał. I potem to już się dzieje coś innego. No bywa tak, że konkurs idzie swoją drogą, a realizacja swoją. Świątynia Opatrzności Bożej też nie jest realizowana wedle zwycięskiego projektu. I można powiedzieć, ja się od tego nie odcinam, choć żałuję, że projekt Kaliny nie został zrealizowany w tym miejscu i w tym kształcie, który został zaprojektowany. Bo stanął tylko jeden element, a nie to, co było ciekawsze moim zdaniem, czyli krzyż na murze klasztoru Wizytek z takim obszarem zieleni, bo wtedy ta katastrofa z tym krzyżem świetnie korelowała.
No właśnie, Jerzy Kalina, który był już gościem w wywiadzie z chuliganem, to jest w ogóle no, postać ze swoją historią, tak? Historia od lat 70., właściwie prekursor jakiegoś happeningu, trochę awangardy w Polsce, który po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki powiedział, że te wyjazdy na te biennale do Wenecji, różne inne rzeczy, to on zostawia. On trochę stanie się strażnikiem pamięci o księdzu Jerzym, tego, że pójdzie w troszkę inne światy niż chciano go widzieć. Czasami Jerzy Kalina jest postrzegany przez studentów, że z jednej strony to ten guru, po czym się dowiadują, że to ten od pomnika Smoleńskiego i nie mogą uwierzyć, że to jest jedna i ta sama postać. Gazeta Wyborcza, niegdyś zachwycająca się pomnikiem we Wrocławiu, tymi postaciami, przejściem. No i nagle guru, wybitny artysta, no, daleki od sztampy, daleki od wszystkiego, no i okazuje się, że to ten straszny Kalina.
No, straszny Kalina nie jest taki straszny, choć zapowiedzi, że będzie straszny, one już były wcześniej, bo część takiej lewicującej krytyki bardzo niechętnie patrzyła na te jego prace od lat 80. i wyraźnie próbowała go wypchnąć z tego obszaru, powiedzmy, tej głównej fali mainstreamu. On, jeżeli go zablokowano, mówiąc tak trywialnie, z jednej strony on się nagle pojawiał z drugiej, bo to jest nietuzinkowa osoba o bardzo takim specyficznym wyczuciu formy, dlatego on łatwo przechodzi od takich struktur abstrakcyjnych do struktur realistycznych i właściwie w tych jego realizacjach realistycznych jest element abstrakcji i w drugą stronę mamy odczucie, że gdzieś spotykamy się ze światem absolutnie realnym. Nawet jeżeli on jest atakowany przez tam różne towarzystwa, to znaczy, że on wzbudza emocje. A nie ma nic gorszego dla pomnika, który nie wzbudza emocji, bo on jest martwy. On jest martwy. A to jest miejsce zarówno dla tych, dla których doświadczenie smoleńskie było ogromnym przeżyciem i się nie mogą pozbierać do tej pory. I dla tych, którzy być może nie odebrali tego, ale cały czas ta zadra jest.
Na koniec zaapelujmy do urzędników zarówno tych warszawskich, którzy tam utrudniają Jerzemu Kalinie dokończenie tego, jak i urzędników tych bliższych rządowi, żeby zrobili nacisk w tej sprawie i wiedzieli o tym, że ten pomnik powinien zostać dokończony, żeby spełniał tą do końca tę wizję artystyczną. Profesor Tadeusz Żuchowski był moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Profesor, który niedawno był od tej doskonałości naukowej i zasiadał w różnych gremiach, a dzisiaj chuligan. Tak się toczy historia, że...
Chuligan i myśliwy.
Chuligan i myśliwy. Jeszcze będzie okazja może kiedyś porozmawiać o myśliwskiej pasji, którą pan profesor prowokuje tutaj wszystkie środowiska politycznie poprawne. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.